Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Ten odcinek będzie troszkę inny, ale mam nadzieję, że wartościowy. Chcę się podzielić z Tobą moimi takimi ułatwiaczami życia, które sprawiają, że mogę robić troszkę rzeczy więcej, a może troszkę szybciej. To już tutaj w zależności od takich naszych decyzji, naszych preferencji. Niektórzy mogą zrobić szybciej i potem mieć odpoczynek, niektórzy mogą chcieć pewnych rzeczy robić więcej. Wasza decyzja. Skąd w ogóle pomysł na ten odcinek? Przez ostatnie pół roku mieliśmy bardzo dużą blokadę na funduszach. Nowy rząd kontrolował wszystkie fundusze, prawidłowość wydatkowania środków, no i w związku z tym w pierwszej połowie 2024 roku była taka duża posucha funduszowa. I to wszystko wywaliło od września 2024 roku i powiem Wam, że ja nie wiem, w co mam ręce włożyć, bo tyle jest tych wszystkich działań i tyle się tego wszystkiego dzieje. Jest bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo konferencji, bardzo dużo pomysłów do zrealizowania, ale też bardzo dużo wniosków do napisania. Jest tego wszystkiego za dużo. Żeby robić te wszystkie rzeczy, przynajmniej ja, muszę mieć takie narzędzia, na których mogę polegać, dlatego że, tak jak się wszyscy śmieją, zawsze jestem w niedoczasie i zawsze robię coś na ostatni moment. I jeżeli robisz coś na ostatni moment i nawalą Ci Twoje narzędzia, z których korzystasz, no to w tym momencie nie możesz zrobić pewnych rzeczy, więc jeżeli nawali Twój komputer w momencie, w którym składasz wniosek na dzisiaj, to nie masz jak złożyć wniosku. Ja się wtedy bardzo mocno denerwuję, jeżeli coś mi nie działa, jeżeli coś nie działa tak, jak powinno działać i stale i regularnie usprawniam narzędzia, z których korzystam i usprawniam swój system pracy, bo wiem, że dzięki temu mogę być w tym niedoczasie. Bo ja wiem, mam zaufanie do tych narzędzi i wiem, że one raczej nie nawalą. Więc dzisiejszy odcinek będzie trochę sprzętowy, ale ja uważam, że sprzęt jest kwestią wtórną, bardziej trochę narzędziowy, trochę aplikacyjny. Opowiem Ci o tym, jak ja pracuję, żeby móc robić wszystko to, co robię, a robię naprawdę dużo różnych rzeczy i jestem zaangażowana w pracę kilku projektów, kilku organizacji, więc trochę tego jest. Tytułem wstępu trochę historii. To ja od kilku dobrych lat fascynuję się systemem GTD. To jest taki system, który polega na tym, że ma się, w bardzo dużym skrócie mówiąc, jeżeli ktoś ma ochotę na poznanie tego systemu, to będzie link w notatkach do tego odcinka. Więc w bardzo dużym skrócie mówiąc, GTD to jest taki system, który bazuje na tym, że są dwa inboxy tak zwane. Inboxy, czyli miejsca, w których się zbiera i gromadzi notatki, czy zadania, czy wszelkie rzeczy, które narosły w ciągu tygodnia, czy które ktoś nam kazał zrobić. Mówimy o dwóch, dlatego że jeden inbox to jest inbox cyfrowy i drugi inbox to jest inbox papierowy. Taka skrzynka odbiorcza. I raz w tygodniu trzeba ten inbox posprzątać i przydzielić te zadania do konkretnych projektów, określić je w czasie, czyli kiedy one zostaną wykonane i jak dużo czasu zajmie nam wykonanie tych zadań. Jak sobie to wszystko posprzątamy ładnie, czyli powiedzmy wpada mi dzisiaj zadanie konsultacje społeczne, ładuję je do inboxu, ja swój inbox sprzątam w piątek i w związku z tym w piątek przyporządkowuję te zadanie do projektu moja praca jako na przykład specjalista do spraw konsultacji społecznych. Wiem, że we wtorek będę miała na to czas i wiem, że napisanie takich konsultacji społecznych zajmie mi około 4 godzin, bo jest bardzo dużo czytania dokumentów tych poddawanych konsultacjom. No i mogę to zaplanować. To jest w bardzo dużym skrócie i w bardzo dużym uproszczeniu. I dzięki temu jednak, że to planowanie jest w miarę precyzyjnie, jesteśmy w stanie określić, kiedy jesteśmy w stanie podjąć się nowego zadania do wykonania, co jest szalenie istotne, bo jakby mówienie komuś, że coś się zrobi dzisiaj i nie robienie tego jest trochę nieodpowiedzialne. Z drugich historycznych rzeczy, swego czasu miałam bardzo duży okres fascynacji Stephenem Covey, który pisał o nawykach skutecznego działania, ale też o tym, jak sobie priorytetyzować zadania do wykonania. No i jak zaczęłam na początku czytać, to było kilka lat temu na ten temat, to wtedy miałam takie wielkie listy zadań na kartce A4, które przepisywałam na kolejną kartkę zadań A4. Teraz te zadania mam w aplikacji komputerowej i co najważniejsze, te zadania mi się synchronizują pomiędzy urządzeniami. Mówię tutaj o urządzeniach jabłkowych, dlatego że ja zawsze miałam problemy z Windowsem, to też jest trochę taka historia, bo on mi się zawsze zawieszał wtedy, kiedy ja go najbardziej potrzebowałam. Albo na przykład się aktualizował, albo włączały się błękitne ekrany, albo na przykład, bo ja bardzo dużo pracuję w Lightroomie, wiecie, ten system się mulił i on procedował, zdjęcie procedował. Jeżeli składam panoramkę z kilku dużych, surowych zdjęć i ta panoramka ma na przykład 150 czy tam 200 megabajtów, to jest potrzebny komputer, który jest w stanie to ogarnąć pamięciowo. No więc ja miałam bardzo trudne relacje z Windowsem i wymieniłam go 3 lata temu. Nie jestem jakimś zagorzałym fanem, gdyby Lightroom na Linuxa, to pewno bym siedziała w Linuxie, no ale jakby zmieniłam system, weszłam w ten system i przestałam mieć problemy z komputerem. I to jest w ogóle najbardziej niesamowita rzecz, która się stała, bo ten komputer się mi po prostu nie wiesza. On się aktualizuje jakoś tak dziwnie w nocy, albo jeżeli mówimy o dużych aktualizacjach, to ja mu muszę kliknąć, że chcę w danym momencie to robić. Czyli przestałam mieć takie sytuacje, że wychodzę z pracy na przykład i po prostu on się zaczyna aktualizować. No i mamy zasadę taką, że chowamy komputery, gdy wychodzimy z pracy, czyli laptopy nie zostają na biurkach, no bo na przykład ktoś może po prostu sobie pożyczyć taki laptop, albo moje biurko jest biurkiem przechodnim, czyli każdy może z niego skorzystać, więc ja muszę schować swój sprzęt do szuflady czy tam do szafy pancernej, zamknąć to na klucz, żeby te dane były bezpieczne. No i często miałam takie sytuacje, że ja chcę wyjść, a on się aktualizuje. No i sami wiecie, że to może trwać jakieś niestworzone ilości czasu, więc jakby ten problem też się rozwiązał. To chyba mi się wydaje, że jest główna zaleta tego komputera, że on się po prostu nie wiesza, nie aktualizuje i w miarę sprawnie ogarnia Lightrooma i w miarę sprawnie też renderuje firmę z DaVinci Resolve. Na moim poprzednim Windowsie z procesorem i7 Intela i tam też chyba było 16 GB RAMu, to było jakiś czas temu. Godzinne filmy po webinariach renderowały się około 1,5 do 2 godzin, a tutaj to się nagle dzieje w 15 do 20 minut, także i to jest tak jak mówię, no to jest stary komputer, bo już ma 3 lata te moje jabłko. Wersja podstawowa, ta najtańsza. No więc kupiłam laptopa, a potem się okazało, że mam bardzo dużo wyjazdów, dlatego dokupiłam sobie tableta do czytania PDF-ów i do czytania książek, bo w mojej pracy ten aspekt czytania regulaminów konkursu, ustaw, publikacji, czytania o dostępności, czytania strategii, czytania wytycznych jest bardzo takim, to mi pochłania mega dużą ilość czasu i wcześniej miałam taką technikę, że na pojedynczo zadrukowanych papierach sobie drukowałam PDF-y i ja na przykład jeżeli PDF miał 200 stron, to miałam ten papier taki na brudno, więc na nim drukowałam z drugiej strony dokument, brałam te 200 stron razem z sobą w podróż i w momencie, w którym przeczytałam kartkę i na niej nic nie zaznaczyłam, to ta kartka była wyrzucana, a jak przeczytałam kartkę i były tam jakieś uwagi, to sobie zostawiałam tą kartkę, żeby potem te uwagi nanieść na komputer. No więc jakby to się musiało zmienić, bo jeżeli na któreś szkolenie pojechałam z 200 stronicami tekstu, żeby go przeczytać jednostronnie zadrukowanego, nie? No bo z drugiej strony oczywiście był ten brudny papier, I wiecie, wzięłam te kartki do Warszawy, żeby przeczytać to wszystko w pociągu, na przykład 2 godziny jedzie pociąg z Katowic, a potem się okazywało, że spotkałam w pociągu znajomego, czy tam znajomą i przegadałam całą tą drogę, to efekt był taki, że te kartki po prostu ze mną jeździły w te i we w te, a to wszystko waży. Ja już dorosłam do tego, że muszę dbać o swoje plecy, bo to jest też coś, czym pracuję. No więc strasznie się zdenerwowałam po którymś wyjeździe, kiedy po prostu byłam takim wielbłądem dla wożonych dokumentów strategicznych. No i dokupiłam do tego wszystkiego tablet. I tablet też, najtańsza wersja, też jabłkowa. Ten taki malutki tablecik, który się mieści w damskiej torebce. Powiem wam, że o ile komputer jest średni, to tablet zmienił moje życie, bo ja teraz wszystkie dokumenty czytam w tablecie, w aplikacji książki i niezależnie od tego, czy mam 1000 stron dokumentów, czy mam 100 stron dokumentów, to zawsze waży tyle samo. Dodatkowo, kiedy robię ludziom konsultacje statutów, to piszę po tym tablecie, piszę po dokumentach PDF ołówkiem, w sensie takim, no tym takim ołówkiem do tabletów, też kupione jakieś najtańsze na Allegro, nieoryginalne. No i wysyłam po prostu z poziomu tabletu ludziom te PDF-y mailem z uwagami i naprawdę to po prostu tak bardzo dużo czasu mi zaoszczędziło. Na przykład jak sprawdzam wnioski, to ja bezpośrednio piszę ludziom na wniosku, tu popraw to, tu popraw tamto, albo tu dopisz tamto. No i w tym momencie puszczam im jako załącznik do maila taki popisany wniosek i nie muszę pisać maili pod tytułem na stronie takiej, w punkcie takim, należy zrobić to, to, to i to. No, czasami wysyłam takie dodatkowe informacje mailem, ale jeżeli na przykład jest za dużo treści we wniosku, albo na przykład jeżeli ktoś powinien znać jakieś zasady, na przykład ze standardów dostępności, no to wtedy tak, to wtedy to dopisuję mailem, ale ogólnie prawie wszystko robię w tej aplikacji książki na tablecie za pomocą długopisika, który po prostu mi się z tym wszystkim synchronizuje. Ze względu na to, że to jest jeden system i pracuję w tej natywnej aplikacji książki, to ja zamykam tablet, w którym coś napisałam, otwieram komputer i to jest w tym komputerze. I to jest w ogóle największa magia, która po prostu na maksa ułatwi mi życie. Ja wiem, że podobnie działają dokumenty Google i tutaj jeżeli chodzi o przesyłanie takich dokumentów z danymi osobowymi czy zarządzanie dokumentami, wiedzą w organizacji, to my cały czas pracujemy z dokumentów Google. Mamy wersję tą biznesową, jest ona zgodna z RODO, dane są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, także tutaj o to dbamy, żeby na urządzeniach, które nie są w systemie tym googlowym, nie było żadnych danych osobowych i żeby nie było nic. Ja też mam taki czysty komputer, w sensie takim, że no ja nie posiadam żadnych danych na komputerze. No czasami tam jakieś pliki robocze, ale ogólnie staram się to wszystko wysyłać do Google, czy na przykład zdjęcia, czy mam na dysku zewnętrznym, żeby na tym komputerze po prostu nie było nic, bo jeżeli jemu coś się stanie, no to ja wtedy mam wszystko online. I też dodatkowo jest to dla mnie ważne, dlatego że jeżeli trzymam wszystko online na dyskach google'owych, to wtedy niezależnie od tego, gdzie jestem i z czego się łączę, to mam też dostęp do tych wszystkich swoich plików. Jaki jest jeszcze efekt tej zmiany systemu i pracy na tablecie? Przestałam wozić z sobą wszędzie komputer, bo no jednak komputer trochę waży, trochę miejsca zajmuje. Tak jak powiedziałam, moje plecy są ważne i nie muszę się denerwować tym wysyłaniem plików pomiędzy tabletem a komputerem, bo to się wszystko samo dzieje. Na tablecie też mam dokumenty google'owe, także czasami coś mogę gdzieś tam zrobić, ale praca na tablecie w dokumentach google'owych wcale nie jest wygodna. To jest taki mały minus tej sytuacji. No więc co mam? Jeżeli chodzi o tableta, to tak jak mówię, przede wszystkim korzystam z aplikacji książki, gdzie czytam PDF-y i piszę po tych PDF-ach i korzystam hobbystycznie z aplikacji Legimi. Czasami też korzystam z aplikacji Notatki. Ja korzystam z natywnej aplikacji, ale tutaj wiele osób poleca Evernote'a na przykład, albo OneNote'a Microsoftu, albo na przykład wbudowany ten system Windowsowy. Także jakby trochę tych aplikacji do notatek jest. Jeżeli jesteś Windowsowy, a Windowsowo-Androidowy, to na pewno znajdziesz taką aplikację, która też będzie Ci się synchronizować pomiędzy urządzeniami i aplikacja notatki się stała takim moim inboxem, czyli taką skrzynką odbiorczą tych wszystkich rzeczy, które gdzieś ktoś mi mówi i po prostu muszę sobie to zapisać i coś z tym zrobić potem. To jeszcze nie jest zadanie do wykonania, ale to jest ten taki system, w którym ja gromadzę te wszystkie różne dziwne informacje, żeby je potem przetworzyć. Jeżeli chodzi o tablet, to korzystam też z aplikacji Freeform. To jest taka aplikacja, tak zwana biała tablica, w której mogę sobie zapisać tym moim długopisem do pisania wszystko. Ona jest bardzo taka przydatna na przykład na konferencjach, kiedy w tablecie, no jakby nie chcę stukać po klawiaturze, ale też nie mam ze sobą zewnętrznej klawiatury. No i sobie otwieram taką białą tablicę, wyciągam długopis i piszę. Plusem tych połączonych urządzeń jest to, że jak otworzę komputer, to ta moja notatka z tego Freeforma już jest w komputerze. Na tablecie też czasami oglądam YouTube, ale to bardzo rzadko i czasami korzystam z aplikacji Irno, to jest aplikacja pogodowa. Już mówię dlaczego. Dlatego, że tablet jest moim podstawowym urządzeniem do wyjazdów, do podróży, kiedy jeżdżę w celach turystycznych albo na przykład jadę na taki wyjazd, że wiem, że nie będzie dużo czasu na pracę na komputerze, to ja po prostu tego komputera z sobą nie wożę. Wożę tablet i dlatego też na tym tablecie mam zainstalowane dyski google'owe, aby mieć dostęp do dokumentów, do których powinna mieć dostęp, bo na przykład ktoś czegoś może chcieć, żeby mu coś wysłać, coś udostępnić, coś poprawić, coś napisać, dopisać jakiś wniosek, kiedy pracujemy w zespołach nad wnioskami w Wordzie. Ten tablet służy mi głównie do takich zadań typu czytam, robię notatki i piszę sobie w urządzeniu na wyjazd. Tutaj jakby zaletą pracowania na systemach jabłkowych jest to, że to się automatycznie synchronizuje, ale to nie jest tak, że to jest jedyny super system. Też znajdziesz takie urządzenia czy takie aplikacje, gdzie ci się będzie synchronizował tablet z Androidem, z komputerem, z Windowsem. Co jest jeszcze ważne w tym tablecie? Ja przykleiłam na niego taką naklejkę matującą. To jest takie zabezpieczenie ekranu, które jest takie nieprzyjemne w dotyku, ono jest matowe, ale dzięki temu ten ekran tak nie uderza mnie po oczach i on jest taki trochę bardziej, trochę przypomina jak czytnik, na przykład jak Kindle czy te wszystkie inne marki produkujące czytniki. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego nie czytnik, no tak, na czytniku sobie nie popiszę długopisem i też jeżeli mówimy o sześciocalowych urządzeniach, to czytanie niektórych niedostępnych PDF-ów na sześciocalowych ekranach jest po prostu mordęgą, więc po to mam tablet, tablet ma tam chyba 8 czy 9 cali, to jest ten malutki tablet i na tym się już to w miarę spokojnie czyta, pod warunkiem, że te pliki są prawidłowo skonfigurowane. Ciągle niestety jest bardzo dużo plików, które są fatalnie złożone i które na przykład mają dwie kolumny, tam dwie strony na jednej kartce, także jakby różne te dziwne rzeczy są, na przykład niektóre pliki są tak szare, że tego w ogóle nie widać na urządzeniu, wydrukować też się tego nie da, więc nie wiem po co ludzie robią takie pliki, które jest ciężko przeczytać. Ja już, tak jak mówiłam, no ja już nie czytam takich PDF-ów, jeżeli widzę, że coś jest niedostępne, nie da się tego przeczytać, to wywalam takiego PDF-a i szukam kolejnego na podobny temat, bo tych treści jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i dlaczego mam się męczyć, skoro mogę w sposób przyjemny odbierać pewne treści. Przechodzimy do laptopa. Na laptopie korzystam z różnych aplikacji i podzieliłam też sobie te aplikacje na aplikacje takie hobbystyczne typu Lightroom, w którym oglądam wszystkie swoje zdjęcia. Ja fotografuję aparatem i lubię mieć zdjęcia w komputerze, lubię sobie eksperymentować z tymi zdjęciami, lubię je przetwarzać. Jakby to jest takie moje hobby, więc na pewno Lightroom jest taką główną aplikacją, z której korzystam. Jeżeli z kolei mówimy o aplikacjach do nagrywania podcastów, to na komputerze i na tablecie mam cztery takie aplikacje. Pierwszą aplikacją jest ten Freeform, czyli ta biała tablica, na której sobie notuję pewne rzeczy i tam też czasami robię mapy myśli do odcinków podcastowych. Mam też inny system notatkowy, to jest Obsidian. Obsidian to jest naprawdę taka fajna aplikacja, która pozwala na luźne łączenie notatek w taki sposób niehierarchiczny. Ona tworzy bardziej takie mapy notatek za pomocą tagowania. Bardzo ciekawa aplikacja, bardzo ją lubię. Ja tam sobie do tej aplikacji wyciągam wszystkie interesujące mnie treści. No i ona ma fajny system wyszukiwania informacji, czyli przez tą lupkę szukaj, jestem w stanie w tej aplikacji znaleźć wszystko bardzo szybko, co kiedykolwiek mnie zainteresowało. Więc to są te takie moje aplikacje do gromadzenia wiedzy, do przygotowywania scenariuszy odcinków, scenariuszy wywiadów i tego, jak ten odcinek ma wyglądać. No a potem nagrywam to na sprzęcie fizycznym, na karcie pamięci. Potem przetwarzam w pierwszą aplikacją, to jest darmowa aplikacja Audacity. To jest bardzo prosty program, który na początku jest bardzo, bardzo irytujący do składania, ale jak już się człowiek przyzwyczai do tego programu, to ma on wszystkie wystarczające funkcje do tego, aby przetworzyć taki dźwięk i powycinać rzeczy, których nie potrzebujemy w podcaście. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego niepłatny Audition, on jest dla mnie zbyt skomplikowany. Też mam dostęp do tego programu, bo ja po prostu kupuję licencję Adobe, ale no nie korzystam. Jakoś ten Audacity jest darmowy, jest prostszy i naprawdę w zupełności mi wystarcza. Kolejną aplikacją podcastową to jest Auphonic. I ja korzystam też z darmowej, bezpłatnej wersji. Do 2 godzin nagrań mogę miesięcznie zremasterować za darmo. No i tam się dodają te dane EXIF, okładka, jakieś rozdziały się w tym tworzy i to wszystko bardzo fajnie działa. A Auphonic też polecam z gorącego serca, bo ten program jest naprawdę świetny. Dobra, no i teraz, jeżeli też myślimy o tym, co mam w laptopie, to myślę też o takich aplikacjach globalnych, czyli dostępnych z każdego urządzenia, ale też z każdego miejsca. I tutaj na pewno korzystam z WordPressa. Po prostu uwielbiam ten system, ale też dlatego, że zawsze, gdy mam pomoc, to zawsze znajduję informatyka, czy programistę, który jest mi w stanie pomóc z WordPressem. To jest do stron internetowych. Canva. Kolejna aplikacja globalna i pamiętaj, że organizacje pozarządowe mogą mieć Canva Pro za darmo, a dodatkowo teraz Canva wykupiła program Affinity, który jest konkurencją dla Adobe i tam są bardzo dobre narzędzia do przetwarzania zdjęć, do przetwarzania, też składania PDF-ów, także warto się też tym zainteresować, jak ktoś ma takie potrzeby, bo Canva mu nie wystarcza, to ten Affinity gdzieś tam jest i my możemy z tego korzystać. Korzystam z Worda od Microsoft, dlatego że pomimo całej mojej niechęci do Microsoftu, w dalszym ciągu wiele urzędów tak formatuje dokumenty, że one się sypią w innych programach do otwierania tych dokumentów. I dlatego mamy Word. Między innymi Word mi służy do dokumentów do KRS-u, które żeby się prawidłowo otworzyły, to po prostu to się w niczym nie otwiera. Ja próbowałam otwierać wzory dokumentów we wszystkich różnych aplikacjach, ale po prostu tylko Word prawidłowo to otwiera. Nie wiem, może to jest jakaś moja nieumiejętność, jakiś błąd, no ale jakby do tego mam Worda. Jeżeli mówimy o aplikacjach globalnych, to tak jak mówiłam, pracujemy na dyskach google'owych, mamy tam spięte maile, dyski prywatne, dyski współdzielone, wspólne dokumenty, wspólne Excele i to jest takie ważne narzędzie. Dlaczego Google? Google jest super fajne, bo po prostu wszystko się od razu zapisuje i na przykład pisząc coś w Google, nawet jak mi się coś zawiesi, zniknie, przestanę mieć dostęp do internetu, no to i tak ten dokument tam po prostu jest, dokładnie w tym miejscu, w którym ja go zostawiłam. Przestało być tak, że Word się wyłącza i nie ma. Więc tutaj też do przemyślenia, bo trochę też już się odzwyczaiłam od tego nawyku takiego, miałam wyrobiony taki nawyk zapisywania dokumentu Wordowego, na którym pracowałam regularnie. Teraz już tego nawyku nie mam, dlatego że dokumenty google'owe zapisują wszystko od razu. Jeżeli mówimy o aplikacjach globalnych, to kolejną aplikacją jest Manager Haseł. Ja korzystam z Keepass XC, który jest darmową aplikacją. On jest na Windowsy, jest na Androidy, ale też jest na iOSy. I bardzo fajna aplikacja, można tam sobie wpisywać hasła, generować hasła. Bardzo ją lubię. Mam tych haseł bardzo, bardzo dużo i szukanie haseł w zeszytach, a swego czasu też takie rzeczy robiłam, jest po prostu na maksa wkurzające i na maksa czasochłonne. Także zastanów się nad takim programem do zarządzania twoimi hasłami. Najgorszą opcją jest zapisywanie haseł w przeglądarce bez konta, dlatego że wtedy, jeżeli twój komputer umrze, to te hasła umrą razem z nim. Więc tutaj warto o tym pomyśleć, żeby potem nie spędzić na przykład tygodnia na odzyskiwaniu starych haseł czy wymianie haseł w różnych aplikacjach. Kolejna moja globalna aplikacja to właśnie ten Obsidian. Dwie kolejne to aplikacje do zarządzania zadaniami. Od około 4 miesięcy testuję planer Microsoftu, bo tak, organizacje pozarządowe mogą mieć Microsoft, ten taki płatny za darmo. W nieograniczonej ilości możemy sobie mieć dostęp do aplikacji w chmurze, a 10 stanowisk może mieć pobrane i zainstalowane Office i Excel na komputerach, czyli może mieć te takie desktopowe, komputerowe aplikacje. Warto też się tym zainteresować. Macie pytania w związku z tym, pytajcie. Jeżeli chodzi o planer od Microsoftu, on mnie powoli zaczyna bardzo mocno irytować, dlatego że on wymaga jakiegoś stałego przelogowywania się. Już coś, co mnie najbardziej irytuje, to to, żeby się zalogować do tego konta, muszę mieć na komórce pobraną aplikację z Microsoftu, tak zwany Authenticator, i ta aplikacja jakby jest w moim telefonie, a nie powinno jej tam być. Nie wiem, dlaczego Microsoft ma tak, to znaczy wiem, bo on po prostu potrzebuje danych z mojego telefonu, żebym dawała uprawnienia tej aplikacji, ale jakby bardzo mnie to zniechęca i bardzo zniechęca mnie to, że codziennie rano muszę się do tej aplikacji logować. Tak jest, nie mam tam nic cennego, ale Microsoft po prostu ma taką wizję na życie i trzeba się do tego dostosowywać. Planer o tyle jest fajny, że można sobie przypisywać zadania, można dzielić te zadania pomiędzy ludzi w organizacji, można sobie rozpisać cały projekt na zadania i to jest za darmo. Normalne te wszystkie Asany, Trello, Basecampy, to jest usługa, za którą trzeba płacić bardzo dużo pieniędzy, więc tutaj fajne jest to, że mamy to za darmo. Jest to irytujące, no ale cóż, nie wszystko można mieć w wersji super za darmo. No i moja taka prywatna, globalna aplikacja to Things. Things jest aplikacją niestety tylko na iOS i to jest aplikacja do zarządzania zadaniami. I ja sobie w tej aplikacji rozpisuję wszystko i ona działa. Ona po prostu jest. I jakby nie ma takiej potrzeby, że coś tam nie działa, że coś wylogowuje, przelogowuje i naprawdę bardzo mi się ta aplikacja podoba. Może kiedyś nagram odcinek o niej, ale ja moje wszystkie prywatne zadania mam rozpisane w tej aplikacji, mam ją zainstalowaną na komputerze i w telefonie. Dzięki temu mogę sobie wpisać jakieś zadanie w telefonie, ono mi wyskakuje w komputerze. Mogę też sobie po prostu dopisywać rzeczy w komputerze, czy tam wysyłać z maila do aplikacji i one gdzieś tam wszystkie są po prostu w tym właściwym miejscu. Na komputerze korzystam jeszcze z czatu. Oczywiście wszyscy korzystamy z czatu GPT. Korzystam bardzo często z nagrywania ekranu do na przykład nagrania jakby fragmentów różnych spotkań. Albo na przykład, jeżeli chcę ludziom pokazać, jak się coś robi, to nagrywam im ekran, wysyłam do YouTube'a i ludzie sobie mogą po prostu korzystać z tego mojego nagranego ekranu. I korzystam też z DaVinci Resolve, który uwielbiam. Jest to naprawdę jeden z lepszych programów do montażu wideo. To, że jest dostępny w prawie wszystkich systemach operacyjnych. Nie wiem, jak jest z Linuxem. To jest naprawdę mega i w tym programie można zrobić wszystko. Ja go tak umiem na poziomie mikro początkującym, ale to, co chcę, potrafię z nim zrobić. No a jeżeli bym montowała wideo więcej, no to wtedy pewno poznałabym jego inne dodatkowe funkcje. W komórce mam, tak jak mówiłam, Things i notatki. W komórce korzystam też z aplikacji Legimi czasami. Ale mam też dodatkowe aplikacje w komórce, a mianowicie mam aplikacje fotograficzne Sun Surveyor, żeby zawsze wiedzieć, o której wschodzi słońce. To jest mi potrzebne tylko na wyjeździe. Mam Aurorę. Aurora to jest taka aplikacja do monitorowania stanu zorzy polarnej. To jest, tak jak mówię, to jest po prostu hobby, które lubię i te zorze nad Polską teraz są, więc Aurora do tego służy. Korzystam z aplikacji podcasty, głównie w komórce. Korzystam też z aplikacji Feedly. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale to jest bardzo taki fajny zeszyt, do którego podpina się kanały RSS i one gdzieś tam sobie popakowane na obszary tematyczne są. Ta aplikacja też ma wersję darmową i płatną. Darmowa jest w zupełności wystarczająca. I ja nie muszę pamiętać o tym, żeby wchodzić na wszystkie strony internetowe po kolei, tylko dodaję sobie te strony internetowe do aplikacji i potem raz w tygodniu, czy tam, kiedy siedzę na przystanku autobusowym, czekam na autobus, otwieram sobie aplikację Feedly i sprawdzam, co tam się pojawiło na tych stronach internetowych, które uważam za interesujące. Bardzo fajna, bardzo przydatna aplikacja. Też często korzystam w komórce, ale też i w laptopie z kalendarzy google'owych. Oczywiście, bo jesteśmy w systemie Google. Z tych rzeczy notatki i Things, czyli system do zarządzania zadaniami. Jeżeli chodzi o komórkę, to na pewno korzystam też z aplikacji Business Site od Mety. Szczerze jej nienawidzę, ale korzystam, no bo muszę korzystać z Facebooka i mam też zainstalowanego LinkedIna. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, to komórka to też jest moje urządzenie, które liczy mi kroki i łączy się z zegarkiem, z krokomierzem. Dodatkowo też w komórce mam coś, czego używam też głównie podczas wyjazdów, a mianowicie mapy 3. Mapy 3 to jest alternatywa dla Google Maps i jest to mapa dostępna offline. Mogę sobie pobrać niektóre elementy tej mapy za darmo na telefon i kiedy to się przydaje, szczególnie kiedy jadę za granicę i kiedy na przykład korzystanie z internetu jest bardzo drogie, a Google nawala, bo na przykład nie ma zasięgu, to się przydaje w górach, bo Google nawala i nie ma zasięgu, a mapy 3 oprócz tego, że są offline, to jeszcze pokazują szlaki turystyczne, piesze szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe. To tam naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. Tyle, jeżeli chodzi o komórkę. Mam jeszcze taki system aplikacji, ale z tego korzystam głównie na komputerze. To są moje aplikacje do badania dostępności dokumentów czy badania dostępności stron internetowych. Robię to czasami, lubię to robić i żeby to zrobić dobrze, przede wszystkim korzystam z jasnopisu. Sprawdza to, czy zdania są prawidłowo zbudowane, czy nie ma, jaki jest poziom tekstu, tak? Do jakiego poziomu wykształcenia jest dopasowany tekst. Korzystam z Utility, z tym, że Utilitya trochę zmieniła swoją politykę i coraz trudniej jest znaleźć to darmowe narzędzie do sprawdzania zgodności strony internetowej ze standardem WCAG, ale jest narzędzie A-Checker, które to robi i można sobie wpisać, z tym, że żeby korzystać z informacji z A-Checkera, to potem trzeba wiedzieć, co on do nas mówi, dlatego że A-Checker wcale nie jest taki prosty, on pokazuje te błędy dostępności liniowo, no i tak jak mówię, tutaj już trzeba wiedzieć, jak to sobie przetworzyć, żeby gdzieś to tam wszystko prawidłowo odebrać i prawidłowo poprawić na stronie internetowej. Narzędziem, z którego bardzo często korzystam, jest Color Contrast Analyzer. To jest darmowe takie mikro narzędzie, które sprawdza, czy treść, na przykład na plakacie, ma odpowiedni kontrast kolorystyczny. Super proste w obsłudze, darmowe, bardzo fajne narzędzie. Ja już trochę z tym narzędziem pracowałam, dlatego ja po prostu teraz pewne rzeczy widzę od razu, że na przykład to jest za jasne, bo że to jest za ciemne, a jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia, niech sobie zainstaluje, posprawdza swoje plakaty, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Jeżeli my nie zadbamy o widoczność naszych treści, no to po prostu ludzie nie będą odbierać tych naszych treści. Mówię tutaj o wszystkich, niezależnie od tego, kim są i jacy są. Moje odkrycie sezonu to Acrobat Reader, który ma wbudowaną funkcję weryfikacji dostępności PDF-ów. No po prostu mega. To ja mówię o tej wersji płatnej i będę częściej z tego korzystać. To jest odkrycie moich ostatnich 2 tygodni. Chyba zaczynam uwielbiać Adobe Readera i myślę, że jest to coś, co naprawdę w przypadku weryfikacji dostępności czy weryfikacji dostępności PDF-ów może mega ułatwić życie. Wiem, że są darmowe aplikacje, wiem, że są takie częściowo płatne aplikacje. Zaczęłam ich szukać, ale w momencie, w którym zrozumiałam, że mój Adobe Acrobat Reader może to zrobić i nie muszę tego szukać w internecie, to po prostu to było jak gwiazdka z nieba, jak taki najpiękniejszy prezent. Trochę przydługo wyszło, ale trochę tego jest. Podsumowując, kończąc, Wszystkie linki znajdziesz w notatkach. Dobierz sobie te narzędzia tak, żeby tobie pasowało i pamiętaj, że mniej znaczy więcej. Im mniej tych narzędzi masz, tym będziesz w stanie efektywniej pracować. Nie ma nic gorszego niż notatka, która może być tu, 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 tu i tu i tu albo tu. Twoje notatki powinny być w jednym miejscu, żebyś bardzo szybko mógł znaleźć właściwą notatkę. I notatki służą do takich rzeczy na szybko, a cała reszta rzeczy powinna być już usegregowana w katalogach, w wyszukiwarkach, w dokumentach. Ja wolę Google, dlatego że w Google bardzo dobrze działa system wyszukiwania i jestem w stanie, jeżeli są prawidłowo ponazywane pliki i prawidłowo opisane, jestem w stanie bardzo szybko znaleźć właściwy plik we właściwym miejscu. Jeżeli ty z kolei masz jakieś ciekawe aplikacje, które kochasz i którymi chcesz się podzielić, albo na przykład chcesz mi napisać, że jestem po prostu iOS-owym freakiem, zrób to. Ja przyjmę każdą informację zwrotną. Jest to dla mnie bardzo ciekawa dyskusja, dlatego że ja pracuję w zespole, który jest cały Windowsowy i też ostatnio z projektu nabyłam sobie komputer z Windowsem i będą na nim ćwiczyć, dlatego że potem, gdy ktoś się mnie o coś pyta, to ja już nie zawsze jestem w stanie mu prawidłowo odpowiedzieć, bo no nie korzystam na co dzień z Windowsa już od ponad 3 lat. Dlatego przyjmuję Twoje sugestie, Twoje uwagi, napisz w komentarzu, możesz też ocenić ten podcast, możesz go też polecić osobie, której może on się przydać, ale przede wszystkim zrób przynajmniej raz w tygodniu jedną rzecz, która może usprawnić Ci Twoją pracę. Jeżeli dotarłeś do brzegu i czujesz, że dotarłeś do brzegu i nie możesz już więcej, to myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, jak możesz zmienić, czy jak możesz uporządkować swój system pracy, żeby mieć też taką spokojną głowę i nie denerwować się tym, że czegoś zapomniałeś, że czegoś nie wiesz, że zgubiłeś zeszyt, że nie masz teraz z sobą twojego zeszytu i że nie wiesz, co masz zrobić, bo nie masz zeszytu. A teraz idź, usprawnij jedną rzecz w swoim systemie pracy i poleć ten odcinek przynajmniej jednej osobie. Chcesz wiedzieć więcej, chcesz się też dowiadywać więcej, możesz też się zapisać na newsletter. Staram się go wysyłać regularnie, tak aby pomóc Ci w Twojej działalności społecznej. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.